Ja, i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pil. I Państwo, mam przed sobą artykuł z 24 maja, więc już chwila minęła, ale to jest rzecz ponadczasowa, do pewnego stopnia oczywiście ponadczasowa, bo albowiem czas w Chinach pędzi jak szalony. A mianowicie tytuł artykułu, czy krytycy odważą się przyjechać i zobaczyć rzeczywistość Xinjiangu. A jak Państwo wiecie, dla mnie Xinjiang od 2013 roku jest miejscem, do którego chciałbym przyjechać i już stamtąd nie wyjechać. A nie dlatego, żeby tylko umrzeć, po prostu mieszkać tam i ewentualnie umrzeć. To jest miejsce, które z niejasnych dla mnie, zupełnie niewiadomych, niewiadomych dla mnie powodów lubię, ale podejrzewam, że to chyba jest związane z tym, że ja się urodziłem na tym moim ukochanym Górnym Śląsku, tuż przy granicy, starej granicy polsko-niemieckiej i jakby to na mnie działało przez te kilkanaście lat, czy to ponad 20 lat życia tam. Więc podejrzewam, że właśnie dlatego Xinjiang jest dla mnie taki bardzo ważny. A proszę Państwa, dobrze. Ja z wieloma tezami tego człowieka, który to napisał, się zupełnie nie zgadzam, albo częściowo się nie zgadzam, ale przedstawię Państwu ten materiał, dlatego że uważam, że można mieć różny punkt widzenia na różne sprawy niebędące, nieistotne, prawda? Mniej istotne, jak Stare Miasto w Kaszynie na przykład, czy jakieś inne tego typu historie. Natomiast najistotniejsze jest to oddanie prawdy o tym miejscu. No właśnie, więc może ja o Xinjiangu, przede wszystkim o Xinjiangu to mogę gadać. Więc może na przykład się skoncentruję na przedstawieniu Państwu artykułu. Cytuję. Byłem zdumiony, kiedy tydzień temu przyjechałem do Xinjiangu, aby tam przeprowadzić badania terenowe. Dzisiejszy Xinjiang bardzo różni się od tego, co przedstawiają niektóre zachodnie ośrodki analityczne i doniesienia medialne. Różni się od tego, czego byłem świadkiem podczas poprzednich podróży do tegoż. Kiedy pierwszy raz odwiedziłem Kaszgar, pamiętajcie Państwo, nie używajcie nigdy słowa Kaszgar przy Chińczykach, ponieważ oni nie znają tego słowa. Kashi. A ja właśnie tego słowa, tej nazwy używam. Ale tutaj napisane jest Kaszgar. Kiedy pierwszy raz odwiedziłem Kaszgar w południowym Xinjiangu w 2011 roku, Stare Miasto, to były relikty, a nawet ruiny. Tam ludzie nie wiedli lepszego życia niż ludzie mieszkający w Szamsach, w Bombaju czy Mexico City. Ale dzisiejsze Stare Miasto stało się miejscem turystycznym o numerze 5A, odwiedzany przez miliony turystów rocznie. Ale to jest pierwsza rzecz, z którą się nie zgadzam. Wciąż mam dreszcze, wspominając moją wizytę w tamtym czasie. Ataki terrorystyczne miały miejsce w powiecie oddalonym raptem o 100 km od Kashi i w których to wiele osób straciło życie. Pamiętam aż nadto dobrze. Siły specjalne patrolowały Kashi, a na niektórych ulicach można było zobaczyć takie wały zbudowane z worków z piaskiem i wały się, przygotowują się do wojny. Kiedy zobaczyłem krwawe zdjęcie i broń używaną przez ekstremistów na tych wystawach robionych przez policję, martwiłem się o długofalową sytuację bezpieczeństwa w Xinjiangu. Obecnie sytuacja w Xinjiangu jest bardzo bezpieczna i przez ostatnie 4 lata nie doszło do żadnych ataków terrorystycznych ani aktów przemocy. I to jest prawdopodobne. Rzadko widywałem na ulicach jednostki specjalne czy nawet policjantów. Moi koledzy wyszli o północy na ulicę po jedzenie. Gdybym sam tego nie zobaczył i nie doświadczył, mógłbym wierzyć, że Xinjiang jest niebezpiecznym miejscem. Ale byłem w błędzie. No i tutaj się niekoniecznie zgadzam. Nie o takie niebezpieczeństwo chodzi. Jeszcze bardziej błędne jest to, co mówią niektóre zachodnie think tanki i doniesienia medialne. Twierdzą, że w Xinjiangu nie są przestrzegane prawa człowieka, a Chiny popełniają ludobójstwo w tymże. W rzeczywistości nawet pokazują, że populacja Ujgurów urosła z 10 milionów 170 tysięcy do 12 milionów 720 tysięcy w ciągu 8 lat od 10 do 17 roku, czyli wzrost o 25,4% w tym czasie. To znacznie więcej niż średnia krajowa wzrostu wynoszącego 5,38%. W porównaniu z półwieczem temu populacja Ujgurów w Xinjiangu podwoiła się. A co z populacją rdzennych Amerykanów w USA? No, powiedzmy sobie, że gdyby nie było tego zdania, mógłbym się zgodzić w 100%. Mnie przychodzi na myśl taka oto analogia. Otóż analogia między właśnie tymi Ujgurami, których tak się eksterminuje ponoć w Chinach Ludowych, a Żydami, którzy tak straszliwie źle się mieli w Polsce przez kilkaset lat. No i z kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy zrobiło się ich kilka milionów. To pewnie z tej biedy i z tego polskiego antysemityzmu. Dokładnie tak samo jest z sytuacją Ujgurów. Cytuję dalej. Co więcej, pojawia się więcej celebrytów ujgurskich, i tutaj przytacza dwa nazwiska, których nie znam. Są modni i reprezentują najjaśniejszą stronę modernizacji Chin. Jakie historie opowiadają siły, które uciekły, ludzie, którzy uciekli za granicę, wyczerpując oskarżenia o prawa człowieka? Być może dali się zwieść niektórym zachodnim organizacjom pozarządowym lub zbyt długo przebywali za granicą. Nadal utożsamiają wizerunek Xinjiangu z biedą i zacofaniem. W 20 roku PKB na mieszkańca Xinjiangu przekroczyło już 8 tysięcy US dollars. No, to o niczym nie mówię, bo to jest średnio. Cytuję dalej. Radzę niektórym ludziom na Zachodzie spojrzeć na Chiny z perspektywy rozwoju. W ciągu ostatnich 400 lat reform i otwierania się zachodnie media i think tanki sfabrykowały bardzo wiele kłamstw na temat Chin, ale te kłamstwa nie rozstraszyły Chin. Więc przeciwnie, Chiny robią coraz większe postępy, a kłamstwa rozpadają się. Niektórzy zagraniczni przyjaciele mogą zapytać, dlaczego, skoro zadać takie pytanie, czy skoro Xinjiang jest taki dobry, to dlaczego nie pozwolić obcokrajowcom go zobaczyć? W rzeczywistości Xinjiang wita zagranicznych przyjaciół. W ciągu ostatnich 3 lat ponad 2000 zagranicznych wysłanników i urzędników, w tym urzędników ONZ, odbyło wizyty terenowe w regionie. Prawie wszyscy zagraniczni urzędnicy podzielili moje uczucia. Problem polega na tym, że zachodnie media nie są zainteresowani doniesieniami o tym i zamiast tego formułują fałszywe zarzuty, że zagraniczni dziennikarze mają ograniczony dostęp do Xinjiangu. A tutaj, jak Państwo widzicie sami, myślę, że każdy rozgarnięty człowiek widzi, że jest niespójne niespójny jest zarzut, co tu powiedział. Znaczy, odpowiedź nie jest spójna z zarzutem. Ten człowiek, który to napisał, mówi o tym, że o 2000 urzędników, wysłanników, urzędników ONZ-u, natomiast zarzut polegał na tym, że nie wszyscy mogą wjechać do Xinjiangu, ponoć. Ja oczywiście nie wiem, nie byłem w Chinach i w związku z tym nie wiem, jak wygląda w tej chwili sytuacja w Xinjiangu. Natomiast wcale się nie dziwię, że władze chińskie, jeśli tak jest w rzeczywistości, że władze chińskie niechętnie, czy nie dają po prostu pozwolenia na wjazd do Xinjiangu, nie dziwię się, albowiem ja, gdybym odpowiadał za Xinjiang, również, czy ja bym zrobił taką blokadę, że mysz by się nie przyślizgnęła, biała zresztą. Więc tutaj jakby, powiadam, nie wiem, jaka jest sytuacja w tej chwili. Nie wiem, czy biali mogą wyciec. No, po prostu zwykły biały człowiek może sobie kupić bilet gdzieś tam i przyjechać do Xinjiangu. Nie zdziwiłbym się, gdyby nie, ale tego nie wiem. A cytuję dalej. Ponieważ Xinjiang przez lata był niszczony przez siły ekstremistyczne, zrozumiałe, że niektórzy obcokrajowcy są sceptycznie nastawieni do tego, co się mówi o Xinjiangu. Ale nie ma wątpliwości, że każdy jest mile widziany, a który chce odwiedzić Xinjiang. No więc tutaj z tego zdania przebija teza, iż jak gdybym miał ochotę, przyjechawszy do Pekinu, przyleciawszy do Pekinu, no właśnie, lub do Almaty w Kazachstanie i wsiadłszy samolot do Urumqi, to mógłbym tam wylądować, nie tylko wylądować, ale mógłbym wyjść na miasto. Tego nie wiem. Znaczy, ten facet twierdzi, że tak. Czy tak jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale to nie jest najistotniejsze. Ja uważam, że w tej sytuacji, która jest, władze mają obowiązek wręcz trzymać białe świnie z daleka od Xinjiangu. A cytuję dalej. Można by sugerować, że ONZ zbada sprawę Xinjiangu. Nie zgadzam się z tym. A jak już wspomniałem, przedstawiciele ONZ wielokrotnie byli w Xinjiangu, jednak sprawa Xinjiangu nie powinna być przedmiotem oficjalnej dyskusji w ONZ. Oczywiście, że tak. Jasne, że tak. A niby dlaczego miałoby być? Dlaczego? To jest wewnętrzna sprawa Chin. Xinjiang to jest wewnętrzna sprawa Chin. I cała reszta won albo jeszcze dalej. Cytuję. Na przykład jeśli sąsiedzi, którzy podejrzewają, kwestionują lub rozpowszechniają plotki o tobie, że znęcasz się nad członkami swojej rodziny, proszę o wszczęcie śledztwa na komisariacie, zaakceptujesz to? Pewnie, że nie. Ale jednocześnie wielkoduszni ludzie tutaj decydują się na powitanie kogokolwiek w swoim domu, nawet policji. O ile nie psuje to atmosfery wokół domu, wokół rodziny. Jeśli chodzi o Xinjiang, wiele obcokrajowców obawia się, czy Xinjiang nie działa chaotycznie, czy Xinjiang jest bardzo biedny, czy są jakieś nadużycia, czy są jakieś ograniczenia dotyczące podróżowania z Xinjiangu. No więc to są pytania. Pytania, proszę Państwa, notabene pytania profesora i dziekana wykonawczego Qinyang Institute for Financial Study na Renmin University of China. No i jeśli taki ktoś zadaje cztery pytania, na które nie ma odpowiedzi w tym artykule, i w dodatku to jest koniec artykułu, praktycznie koniec, bo ostatnie zdanie brzmi: wszystkich zagranicznych przyjaciół zapraszamy do odwiedzenia Xinjiangu. Wierzę, że odpowiedź będzie taka sama, jak ta, którą przedstawiłem. Sorry, boss, ale to nie była żadna odpowiedź. I no cóż, jest mi ogromnie przykro, że muszę po raz 155 albo 1328 powiedzieć to samo o różnych profesorach z Polski, najczęściej mówią o Polsce, czy różnych naukowcach polskich, znakomitych, w cudzysłowie, osobach znanych w każdym razie. A teraz muszę powiedzieć to o tym panu dziekanie. Notabene na Renmin University, więc największym uniwersytecie chińskim. Więc panie profesorze i panie dziekanie, a gdybym ja był recenzentem tego artykułu i miałbym go dopuścić do druku w Global Timesie, to bym go po prostu nie dopuścił. Rozumie pan? Dociera to? Chciałem zakląć. To dociera to do pańskiej tępej łepetyny? Dobrze, już zdenerwowałem się, więc proszę Państwa, ten No właśnie, znowu chciałem powiedzieć coś. Słowo, które z dzieciństwa mnie utkwiło w pamięci. Takie brzydkie, śląskie słowo. A proszę Państwa, jeśli ktoś na samym końcu artykułu pisze, zadaj pytanie, czy w Xinjiangu ma miejsce coś chaotycznego? Drugie pytanie, czy Xinjiang jest bardzo biedny? Trzecie pytanie, czy są tam jakieś nadużycia? Czwarte, czy są jakieś ograniczenia dotyczące podróżowania? I na te wszystkie pytania ten człowiek odpowiada, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Xinjiangu. Sorry, ale... Kretynów nie się, sami się radzą. Dobrze. Proszę Państwa, ja spróbuję odpowiedzieć na te pytania, ale chyba zbyt jestem, po pierwsze jestem zdenerwowany, a po drugie to tak jakbym mówił o Śląsku, więc pozwolę sobie zrobić drugą część tego artykułu. Dziękuję.